Dzisiaj chciałbym, abyśmy się skupili na 28 wersecie tego rozdziału, który przeczytaliśmy, 9. Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Pewien kaznodzieja otrzymał pozwolenie, aby głosić Słowo Boże w lokalnym więzieniu. I syn naczelnika, który nie był chrześcijaninem, towarzyszył temu kaznodziei. Kaznodzieja powiedział kazanie i potem ten syn odprowadził go do wyjścia. I w czasie tego odprowadzania ten syn naczelnika powiedział do kaznodziei: mam nadzieję, że takie kazanie jak to zrobiło wrażenie na skazańcach. To na pewno, to powinno im przynieść korzyść. A co kaznodzieja zwrócił się do tego człowieka i powiedział: a czy tobie przyniosło korzyść? Syn naczelnika odpowiedział: ale przecież głosił pan do osadzonych. Kaznodzieja potrząsnął głową i powiedział: głosiłem Chrystusa, a ty potrzebujesz go tak samo jak oni. Wielu ludzi myśli, że są lepsi, że ludzie w więzieniach, którzy są w więzieniach, przestępcy, ci, którzy dopuścili się przestępstw jakichś, złamania prawa, oni tak naprawdę i tylko oni potrzebują Chrystusa. A ci, którzy żyją na wolności, ci, którzy są w porządku wobec prawa, Chrystusa nie potrzebują. Ale Pismo Święte mówi nam, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Więc wszyscy jesteśmy w tej samej pozycji przed Bogiem jako grzesznicy, zasługujący na potępienie. Czy Boże Narodzenie obchodzone jest tylko w więzieniach? Albo tylko przez tych, którzy w więzieniu byli, z tego więzienia wyszli i oni wiedzą, o co chodzi w tym Bożym Narodzeniu? Nie, jest tak, że wszyscy obchodzimy pamiątkę tego wielkiego wydarzenia, które będzie za 3 tygodnie, ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami i wszyscy potrzebujemy Chrystusa. Zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia i przypominamy, będziemy przypominać sobie przyjście Pana Jezusa. Będziemy przypominać sobie Jego narodzenie, okoliczności, w jakich to Pan Jezus się narodził, a nie były to okoliczności, no tak patrząc z ludzkiego punktu widzenia, to takie sprzyjające, ponieważ wielki Bóg, nieskończony, staje się skończony, staje się człowiekiem. Urodził się w stajence, gdzie tam zapachy zwierzęta swoje pozostawiają, wiadomo po czym. No nie są to warunki, w których powinien się narodzić Król Królów i Pan Panów. Przypominajmy sobie o aniołach wstępujących z nieba i ogłaszających dobrą nowinę. O pasterzach, którzy śpieszą przywitać Pana. Też przypominajmy sobie powód, dla którego Jezus przyszedł. Tym powodem jest, aby zbawić lud swój od grzechów Jego. To z kolei prowadzi nas do krzyża, do Jego śmierci i zmartwychwstania, aby w końcu zobaczyć, jak Jezus wstępuje do nieba i zasiada na tronie Ojca. Ale widzimy, że to nie jest koniec. Że to nie jest miejsce, gdzie nasz główny bohater schodzi z planu. Znika. Jest tak, że ten główny plan przesuwa się w inne miejsce. Główny plan podąża za Jezusem. Inaczej mówiąc, tam, gdzie jest Jezus, tam jest główny plan. Jezus nie zasiadł na tronie Ojca, aby nic nie robić. Jezus ciągle wstawia się za nami, za wierzącymi. Ciągle wstawia się przed obliczem Boga. Tam teraz odbywa się służba Jezusa na rzecz tych, których dał Mu Ojciec. Jezus działa. Jezus stawia się za tymi, których dał Mu Ojciec, aby nie stracił nikogo, ale żeby wzbudził do życia w dniu ostatecznym. Sam Jezus, Pan Jezus, najlepiej wie, jak bardzo Jego owce potrzebują Jego wstawiennictwa. To są owce, które On sam wykupił. Zapłacił swoją krwią, swoim życiem i teraz należą do Niego. Ale owce pozostały, Pan Jezus odszedł do nieba. tam jest w niebie, stawia się za nami, ale owce pozostały tutaj na ziemi. Żyją w świecie pełnym niebezpieczeństw. Jest pełno wilków dookoła, które tylko czyhają, by pochłonąć owce. Owce często oddalają się od pasterza i od stada. Często chorują, ciągle potrzebują pasterza. Ciągle potrzebują pasterza. Dawid, król Dawid, zanim został królem, był pasterzem. I Dawid daje nam przedsmak tego, jakim pasterzem jest Jezus Chrystus. Ponieważ Dawid jest typem Chrystusa, więc w nim możemy widzieć coś z tego, jaki jest Jezus. I Dawid mówił tak, o czasie, kiedy był pasterzem. Sługa Twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego, a jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Jezus swoim stawiennictwem wyrywa nas z wielu niebezpieczeństw, z paszczy lwa lub niedźwiedzia. A jeśli ten lew lub niedźwiedź próbuje się rzucić na niego, to Chrystus nie okazuje żadnego miłosierdzia, tylko chwyta go za grzywę, tłucze i zabija. Jego stawiennictwo jest jak taka walka. Jezus nie uznaje półśrodków. Jezus nie negocjuje z wrogiem. Nie układa się. Już wcześniej pokazał, kiedy poszedł na krzyż, że gotów oddać jest swoje życie za swoje owce. Więc kiedy widzi, że jego owca jest w niebezpieczeństwie, to nie siedzi w miejscu, ale walczy o wieczne bezpieczeństwo tych, którzy są jego. Jezus jest potężnym i silnym wojownikiem. Dlatego jest o nim powiedziane, że może nas zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje, aby wstawiać się za nimi. Żyjemy w świecie, który nie jest przyjazny ani przychylny tym, którzy naśladują Jezusa. Uczniowie Chrystusa są otoczeni przez grzech, ból, cierpienie. Doświadczamy ciągle konsekwencji grzechu. I bardzo często jesteśmy na kolanach, przygnieceni nie tylko życiem, ale też ciężarem grzechu, czy grzechem, który jest dookoła nas i w nas. Widząc to, co się dzieje wokół nas, tą nienawiść, jaka panuje wśród ludzi, różne grzechy, które kiedyś były robione niejawnie, dzisiaj to wypływa wszystko na wierzch. Widzimy, jak ludzie nie okazują sobie zmiłowania czy miłosierdzia. Widzimy to i to dotyka nas. I wtedy z głębi duszy, z głębi naszego serca wołamy: jak długo, o Panie, jak długo? I wtedy otrzymujemy odpowiedź, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Ci, którzy widzieli Jezusa odchodzącego do nieba, otrzymali słowa obietnicy, że Jezus przyjdzie ponownie. Przyjdzie po raz drugi, ale będzie to inne przyjście niż to pierwsze. Pierwsze przyjście było pozbawione chwały, można tak powiedzieć, ponieważ Jezus urodził się w takich warunkach, można powiedzieć, uwłaczających Jego przyjściu, Jego pozycji, stające wśród zwierząt. Drugie było to prawie, że niezauważalne przyjście. Drugie przyjście będzie widoczne dla całego świata, ponieważ Jezus przyjdzie w chwale, na swojej szacie i na swym biodrze będzie miał wypisane Król Królów i Pan Panów. Wierzący na całym świecie żyją tą nadzieją. Nadzieją, że przyjście ich dobrego pasterza zakończy ich zmagania, ponieważ ponowne przyjście Jezusa połączone jest z sądem ostatecznym. Zatem kiedy będziemy sobie przypominać przyjście Jezusa, to pierwsze przyjście Jezusa, to powinniśmy myśleć nie tylko wyłącznie o narodzeniu, ale też powinniśmy myśleć o Jego powtórnym przyjściu. Nasze myśli, nadzieje i oczekiwania kierują się do tego dnia, kiedy Jezus powróci, ponieważ wtedy wytchniemy od wszystkich naszych wrogów. Będzie to dzień, kiedy łzy zamienią się w uśmiech, a smutek w radość. Będzie to dzień, kiedy nie będzie już cierpienia, nie będzie bólu, nie będzie zmagania, nie będzie grzechu, a nawet śmierci nie będzie. Będzie to dzień triumfu naszego pasterza, odkupiciela, naszego Pana. Będzie to dzień wielkiego święta, ponieważ będzie to wielki dzień Chrystusa. Będzie to dzień pomsty naszego Boga na wszystkich wrogach naszych, na śmierci, na grzechu. Wszyscy Jego wrogowie zostaną pokonani. Wszyscy Jego wrogowie padną u stóp Jezusa. Autor listu mówi nam, że powtórne przyjście Jezusa będzie inne od tego pierwszego. Jezus ukaże się drugi raz, ale powodem nie będzie grzech. To znaczy, że przychodząc ponownie nie będzie zajmował się problemem grzechu w życiu ludzi. Nie będzie składał jakiejś innej, dodatkowej ofiary za grzech. Nie będzie robił czegoś dodatkowego, aby zgładzić grzech. Dlaczego? Ponieważ problem grzechu został rozwiązany podczas Jego pierwszego przyjścia, kiedy to został raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. Jezus mówi o sobie, że Bóg nie posłał Go na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Jego pierwsze przyjście nie jest przyjściem na sąd, by sądzić żywych i umarłych. Nie jest przyjściem, aby ich rozliczyć i wymierzyć sprawiedliwość. Jego pierwsze przyjście jest przyjściem ku zbawieniu, a to zbawienie ma formę zgładzenia grzechu. Kiedy anioł ukazał się Józefowi, mężowi Marii, to powiedział do niego we śnie: nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Jezus przyszedł zbawić, uratować ludzi od grzechu, z grzechu. Przyszedł uratować nas. Jezus zgładził grzech raz na zawsze poprzez swoją ofiarę, jaką złożył na krzyżu. Kiedy Pan Jezus, wisząc na krzyżu, będąc skrzyżowanym, umierając, zawołał swoje ostatnie słowa: wykonało się. I powiedział je w kontekście nie całości dzieła odkupienia, ale w kontekście ofiary za grzech, w kontekście zgładzenia grzechu. Ofiara za grzech została złożona, a Bóg Ojciec postawił swoją pieczęć akceptacji na tej ofierze poprzez wzbudzenie Jezusa z martwych trzeciego dnia, tak jak to wcześniej Jezus zapowiedział swoim uczniom. Ofiara Jezusa jest doskonała, wieczna i jednorazowa. To znaczy, że nie musi być powtarzana. Więc drugie przyjście Jezusa nie będzie spowodowane grzechem ludzkości. Drugie przyjście będzie z innego powodu. Jaki to jest powód? I autor listu pokazuje nam odpowiedź. Jezus przyjdzie ku zbawieniu tym, którzy Go oczekują. Zatem jest to dobra nowina dla tych, którzy oczekują Jego przyjścia. Kiedy będzie to miało miejsce? Nie wiemy. Chociaż Harold Camping wiedział. Oczywiście się pomylił w swoich proroctwach. Dzisiaj czytałem też informację, że koniec świata zapowiedziany 21 grudnia został przesunięty, też odwołany nawet. Koniec świata, który zapowiadali Majowie. Więc to zostało odwołane, ale mniejsza z tym. Nie wiemy, kiedy Pan Jezus wróci. Jest to rzecz, która dotyczy przyszłości. Ale w związku z tym można sobie postawić pytanie, czy ponieważ Jezus powróci kiedyś, powróci w przyszłości ku zbawieniu tym, którzy Go oczekują, to czy należy rozumieć w tym kontekście, że zbawienie jest rzeczą przyszłą? To znaczy, że czy mam oczekiwać zbawienia, czy właśnie jak to rozumieć w kontekście takich fragmentów, jak na przykład Tytusa 3:5. Zbawił nas, tak? Kiedy jest mowa o czasie przeszłym, zbawił nas. Czy też 1 Koryntian 1:18, którzy dostępujemy zbawienia. A tutaj jest powiedziane o zbawieniu w czasie przyszłym. Pismo Święte mówi o zbawieniu w trzech czasach. Przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. To oznacza, że zbawienie jest w pewnym sensie procesem, który ma swój początek, kontynuację i koniec. Filipian 1:6 mówi nam o tym: mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Czyli mamy początek, mamy kontynuację i koniec. Który rozpoczął was dobre dzieło. kontynuacja. Będzie je też pełnił aż do dnia. Widzimy koniec, który jest w dniu Jezusa Chrystusa. Z ludzkiego punktu widzenia początek ma miejsce, kiedy człowiek odpowiada wiarą na wezwanie Jezusa, aby upamiętać się i wierzyć Ewangelii. Człowiek doświadcza usprawiedliwienia i przebaczenia grzechów, otrzymuje zadatek ducha. Ten zadatek wskazuje, że teraz otrzymujemy tylko drobną część. Reszta będzie wypłacona w przyszłości. Ten zadatek jest deklaracją Boga, że reszta będzie dana w określonym czasie. Więc możemy mówić o zbawieniu w czasie przeszłym, ponieważ u Boga nie ma odmiany. Jego deklaracja jest pewna. Jeżeli wierzymy w Jezusa Chrystusa, narodziliśmy się na nowo, to zostaliśmy zbawieni. Dzisiaj jeszcze tego w pełni nie doświadczamy. Jesteśmy w procesie przemiany, przygotowywania na niebo, ale w dniu Jezusa Chrystusa nastąpi finalizacja zbawienia, dopełnienie, czy też wypełnienie całkowite. Wtedy otrzymamy pełnię, dostąpimy uwielbienia, wejścia do Bożej chwały. Zatem powtórne przyjście Jezusa jest sfinalizowaniem procesu zbawienia, jaki rozpoczął się w przeszłości. Teraz doświadczamy pewnego rodzaju napięcia. Już jesteśmy zbawieni, ale jeszcze nie teraz. Już jesteśmy zbawieni, ale jeszcze nie teraz doświadczamy pełni tego zbawienia. W przyszłości, kiedy Jezus wróci, a przyjdzie ku zbawieniu tych, którzy Go oczekują, wtedy to zbawienie zostaje sfinalizowane. Ta reszta, którą obiecał Bóg, zostanie wypłacona i wtedy będziemy mieli pełnię zbawienia. Dlatego jest mowa o przyjściu Jezusa ku zbawieniu tym, którzy Go oczekują, ponieważ wtedy otrzymają to zbawienie w pełni. Dzisiaj tylko częściowo doświadczamy tych błogosławieństw. Kiedy Jezus przyjdzie, otrzymamy je w pełni. To zbawienie będzie zrealizowane w pełni. Ale to nam tylko pokazuje jedną stronę medalu. Pokazuje nam to tylko tych, którzy oczekują Jego przyjścia. Drugą stronę medalu możemy sobie dopowiedzieć na zasadzie przeciwieństwa. Dla tych, którzy nie oczekują przyjścia Pana Jezusa, nie będzie to przyjście ku zbawieniu, ale raczej ku zatraceniu. I patrząc na te zbliżające się święta, trzeba powiedzieć, że potrzebujemy nadziei. I święta Bożego Narodzenia są świętami nadziei dla tych, którzy oczekują przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Jest to dobra nowina dla nas. Ponieważ obchodząc te święta Bożego Narodzenia, no nie sposób jest tylko patrzeć na to, co wydarzyło się w przeszłości. Na to, co wydarzyło się 2000 lat temu. Oczywiście my musimy sobie przyjmować krzyż, narodzenie, krzyż, śmierć, zmartwychwstanie, ofiarę, jaką złożył za grzech. Ale też patrzymy na dzień dzisiejszy. Jezus Chrystus nie schował się, nie ukrył się gdzieś w świątyni, gdzieś w niebie, ale jest tam w niebie, w świątyni Bożej i wstawia się za nami, jest aktywny na naszą rzecz, na rzecz swoich owiec. I też musimy poniekąd spojrzeć na przyszłość. Patrzymy z nadzieją, z oczekiwaniem, z tęsknotą, ponieważ pielgrzymujemy. I pielgrzymujemy z pieśnią na ustach. Świat nie jest domem mym. Jam tu przychodniem jest. Me skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez. Niebo jest naszym domem. Tam, gdzie jest Jezus, będziemy i my. To jest nasza nadzieja, że pewnego dnia nasz Pan, którego tak kochamy, przyjdzie po nas, obetrze każdą łzę i weźmie nas do domu. Nie wiemy, kiedy się to stanie, ale mamy obietnicę. I przez to pewność, że pewnego dnia Jezus wróci. I wtedy nastąpi koniec cierpienia, koniec bólu, koniec śmierci, koniec grzechu, koniec zmagania się, koniec stresu. Wszystkiego. To, co jest wszystko negatywne, to będzie koniec. Tego dzisiaj wołamy w oczekiwaniu. Maranata. Panie Jezu, przyjdź. Panie Jezu, przyjdź. Amen. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że tak jak przyszedłeś pierwszy raz, aby zgładzić grzechy wielu. Tak przyjdziesz drugi raz ku zbawieniu tych, którzy Cię oczekują. I Panie, Ty wiesz, jak bardzo oczekujemy, jak bardzo patrzymy w przyszłość, Panie, i wyczekujemy Twojego przyjścia. Ten świat, w którym żyjemy, nie jest nam przyjazny. Zmagamy się często z wieloma rzeczami. Często jesteśmy jakby powaleni na kolanach, na twarzy przed Tobą, Panie, wołając o Twoje zmiłowanie, o Twoją pomoc. Panie, ale dziękujemy Ci za obietnicę tego, że Jezus przyjdzie powtórnie. Przyjdzie, aby zakończyć to nasze cierpienie. Przyjdzie, aby sfinalizować nasze zbawienie, aby je dopełnić. Panie, dziękujemy Tobie za to, że wtedy ujrzymy Ciebie twarzą w twarz. I będziemy mogli przez resztę naszych dni służyć przed Twoim obliczem, Panie. Służyć Tobie przed Twoim obliczem. Panie, dzięki Ci za tą nadzieję, którą roztaczasz przed nami. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że możemy sobie przypominać rzeczy przeszłe. Możemy dziękować za to, co mamy dzisiaj, ale też możemy wyczekiwać tego, co jest w przyszłości, bo są to rzeczy pewne. Panie, Ty obiecałeś i tak się stanie. Panie, dziękuję Tobie, że wrócisz. Panie Jezu, dziękuję Tobie, że przyjdziesz. Przyjdziesz w chwale, że każde oko ujrzy Ciebie. Panie, że zobaczy, kogo przebodli. Panie, wtedy wszyscy Twoi wrogowie będą powaleni przed Tobą, staną się podnóżkiem stóp Twoich. Czy to będzie grzech, choroba czy śmierć, Panie. To wszystko będzie złożone pod Twoimi stopami i nie będzie już żadnego wroga. Panie, wyczekujemy tego dnia, wyczekujemy tego momentu, Panie. I wołamy, Panie Jezu, przyjdź. Widzimy ten grzech, który się rozprzestrzenia dookoła nas i jest nam smutno z tego powodu, cierpimy z tego powodu. I wołamy, Panie Jezu, przyjdź. Panie Jezu, przyjdź. Amen.